Witam Państwa, za nami, w sensie nie wiem czy za nami, bo ciągle trwa afera związana z YouTuberami, nazywana Pandora Gate. Ona wybuchła nagle w zeszłym tygodniu i spowodowała, że wszystkie, ale to wszystkie media się nią zajęły. Gazeta Wyborcza, Onet, Wirtualna Polska, OKO.press, nie wiem czy zajęło, bo ich nie śledzę. Generalnie wszystkie główne media tym się zajmują. Tymczasem przypominam, że 3 miesiące temu Mariusz Zielkę, witam Pana serdecznie, redaktorze.
Dobry, witam, witam.
Opublikował materiał na temat wykorzystywania dzieci przez znane osoby. W przypadku YouTuberów oni są znani tylko właśnie w swoich bańkach, dużych, ale jednak bańkach. I to zainteresowało wszystkie media. No i ten materiał Mariusza jakoś chyba nie został dostrzeżony przez media. Czy się mylę, Mariuszu?
No nie został dostrzeżony. Generalnie, ogólnie jest lekceważony, był lekceważony. Nikt w zasadzie się tym nie zainteresował. Udało mi się wyemitować ten film w telewizji publicznej, tak, w TVP, więc ja na tym nie zarabiałem. Oddałem to za darmo, bo mi zależy na tym temacie, na tym, żeby ten temat był poruszany jak najszerzej. Natomiast media, które nadają ton dyskusji publicznej w Polsce, szczególnie w takiej tematyce, no się kompletnie tym nie zainteresowały, zlekceważyły totalnie ten temat.
No, nie zauważyły ciebie, zauważyły aferę youtuberską, bo to jest poza ich towarzystwem, co niechcący w sumie nałożyło się w twoim wykonaniu w tym samym tygodniu, gdyż wypuściłeś drugą część swojego filmu o wykorzystywaniu dzieci i tam są już nazwiska o wiele bardziej znane niż pan z 5-10-15 czy tęczowego music boxu, którego poruszyłeś w pierwszym materiale. Premiera twojego filmu miała miejsce dosłownie parę dni temu, nałożyła się z Pandora Gate. Może ta druga część, w której są poruszane wątki ludzi znanych z towarzystwa Warszawy, Krakowa, Poznania, poruszyła nasze media i równolegle z Pandora Gate korespondowały w twój materiał?
No nie, no generalnie temat nikogo nie interesuje. Tutaj taka zabawna sytuacja, że ja tym razem nie umieściłem wielu rozmów, które przeprowadziłem przed publikacją filmu z różnymi redaktorami naczelnymi, różnymi znanymi osobami, bo stwierdziłem, że nie chcę powielać tej formuły aż tak bardzo, jak było w pierwszej części, ale druga sprawa, że ja trochę liczyłem, że poruszę jednak sumienia tych wszystkich panów redaktorów wielkich i że oni nie będą się na mnie obrażać, tylko zechcą ze mną dyskutować przy tej drugiej części i że zaczniemy taką poważną, szeroką dyskusję na temat wykorzystywania seksualnego dzieci, bo mi na tym zależy. Bo ja się temu tematowi poświęciłem w jakiś sposób, starałem się ten temat sam zdiagnozować i go poznać, zrozumieć i uważam, że mamy do czynienia z zakłamaną rzeczywistością, z całkowitym zakłamaniem tematyki, że tej tematyki kompletnie nie rozumiemy. Włącznie z Pandora Gate, z tym wszystkim, co się dzieje teraz, tak samo nikt tego nie rozumie. Każdy się próbuje do tego podłączyć, bo się to klika, bo jest to atrakcyjne. Jest szukanie takiego złotego środka, jak tu się najmniej ubrudzić i najmniej zaangażować w to wszystko, najmniej to zrozumieć, a jednocześnie być w tym temacie. Więc ja się bardzo cieszę, że w ogóle ta tematyka wybuchła. Cieszę się, że ta Pandora Gate wybuchła w tym momencie, bo wydaje mi się, że jest to ogromna szansa na to, żebyśmy rzeczywiście tą dyskusję do tego mainstreamu przenieśli. Bo to jest bardzo ważny temat, w jaki sposób w ogóle traktujemy dzieci, jak je seksualizujemy. Tutaj kwestia edukacji seksualnej również dochodzi, ale nie w takiej formule, jak ona do tej pory była prowadzona, czyli że dzieci trzeba edukować pod względem seksualnym. Także, że nie wiem, że dzieci muszą rozumieć, czym jest seks, czym jest to wykorzystywanie seksualne itd., itd. Nie, my powinniśmy dyskutować o tym, jak generalnie nasza rzeczywistość, nasza cywilizacja seksualizuje dziecko i wykorzystuje. Jak bardzo ten temat jest wykorzystywany do tego, żeby na dzieci wpływać. I tutaj to jest klucz i ta afera Pandora Gate to dobrze pokazuje, jak właśnie różnego rodzaju i firmy, ale i tendencje młodzieżowe starają się wpływać na te dzieciaki, żeby dzieci uwodzić tak naprawdę. I w momencie, kiedy się trafi wtedy jakaś niebezpieczna osoba, gronie tych osób, które tak uwodzą, które korzystają z tego, że ten temat gdzieś tam, że korzystają ze swojej popularności, to wówczas dochodzi do sytuacji, że to dziecko jest w niebezpieczeństwie. I ta afera Pandora Gate tak naprawdę jest aferą o jakichś tam patologicznych zachowaniach tych dzieciaków, czy tam dorosłych dzieciaków, no bo te 20-paroletnie chłopaki to też są dzieciaki, tak? Tylko że w tym wszystkim się trafił ten stół, który niestety prawdopodobnie jest osobą o skłonnościach pedofilskich, no nazwijmy to wprost, tak? Zamiast tą sprawę wyjaśnić, zamiast tą sprawę gdzieś tam wykorzystać też do tego, żeby poruszać temat bezpieczeństwa dzieci w sieci, no to postanowiono to pozamiatać pod dywan ileś lat temu. Ten człowiek się gdzieś wycofał z internetu. Dzisiaj ta sprawa wraca i bardzo dobrze, że wraca. Ja uważam, że trzeba o tym rozmawiać. To nie jest śmieszny temat. Oczywiście jest lekceważony i traktowany jako śmieszny przez większość ludzi, ale nie, to nie jest śmieszny temat. To trzeba o tym rozmawiać. Ale to jest tylko jeden z wątków tej sprawy seksualizacji dzieci. Mamy do czynienia z wieloma przypadkami wykorzystywania seksualnego dzieci przez osoby z autorytetem, niestety takiego poważnego wykorzystywania. Tam w tej sprawie Pandora Gate nie ma żadnego przypadku wykorzystania dziecka w sposób taki, gdzie to dziecko, znaczy na razie nie ma, tak? Przynajmniej nie wiemy o tym. Nie ma takiego skrzywdzenia dziecka, o jakim mówimy w setkach tysięcy przypadków, o których opowiadają nam pokrzywdzeni w tych innych sprawach, gdzie są różni sprawcy. Jedni znani, drudzy mniej znani. Ja też bardzo bym chciał uniknąć dyskusji o tym, że musimy rozmawiać o znanych przypadkach. Ja specjalnie w tym filmie też pokazałem przypadek, który kompletnie nieznanego człowieka, tak, bo żeby pokazać, że to jest tak naprawdę w każdym miejscu. Zaczyna się od rodziny. 90% przypadków pedofilii to są przypadki w rodzinach. I tam zaczyna się ten problem.
No więc właśnie, bo temat pojawił się kilka dobrych lat temu za sprawą problemów z księżmi przede wszystkim. Ja wtedy zacząłem rozmawiać z kobietami, które z nami, nagle się okazało ku mojemu przerażeniu tak naprawdę, że duża część z nich takie przejście ma za sobą. I to nie jakieś jednostkowe przypadki, tylko naprawdę duża, duża część z nich. I to były najczęściej osoby z rodziny, wujkowie, przyjaciele ojców albo przyjaciele matek. Nikt na to nie reagował, bo oczywiście, no co ty wujek, coś takiego, no po prostu błagam cię, przestań takie rzeczy gadać, idź sobie do swojego pokoju. Trenerzy, o czym wspomnieliśmy w poprzednim naszym spotkaniu 3 miesiące temu, kiedy opublikowałeś pierwszą część Bagna. Nauczyciele muzyki, co jest ciekawe bardzo często, to jest najciekawsze, że to oni najczęściej pojawiają się wśród nauczycieli IWF-u. Więc temat nie to, że jakoś eksplodował, tak, ale zaczął powodować, że te osoby już bez skrępowania, w sensie no są skrępowane, ale zaczynają o tym mówić i tego jest cała masa. To, co mówiliśmy w poprzednim naszym spotkaniu 3 miesiące temu, ja postawiłem taką tezę, zresztą no stwierdzenie tak naprawdę, że winę za to przede wszystkim nie ponoszą dzieci, to przede wszystkim to jest absolutnie oczywiste, sprawcy też, ale rodzice grają tutaj główną rolę, którzy albo dopuszczają do takiej sytuacji, albo przymykają oko na takie sytuacje, albo w finale nie bronią swoich dzieci, stawiając wyżej znajomych, dobrze umocowanych, różnych środowiska. To nie muszą być znane osoby, ale znajomych, których znają długo, ufają im bardziej niż dzieciom. Co z rodzicami w tej całej sytuacji?
No, to prawda, rodzice niestety, ale traktują trochę dziecko jak swoje aktywo. Tak, nie traktują dziecka podmiotowo, nie traktują z miłością, nie traktują tego dziecka jako takiego człowieka, którego trzeba czasem wysłuchać, z którym trzeba rozmawiać jak najwięcej, które trzeba wychowywać w sposób taki bardzo partnerski, tylko traktują jako coś, co... Znaczy przedłużenie swoich ambicji, tak? I w tym momencie, kiedy na przykład taki rodzic chce, żeby to dziecko było piosenkarką, albo aktorką, albo w reklamie zagrało, już zarabiało, no bo dodatkowe pieniądze się przydadzą, gdzieś tam poszło właśnie do jakichś youtuberskich klimatów, to się nagle okazuje, że w momencie, kiedy jest jakiś problem, czy widzą sygnały, które powinny od razu wzbudzić ich podejrzenia, to oni zamiast reagować, to po prostu zaczynają przymykać oczy, bo może im się wydaje, bo może to tak nie jest. Nie słuchają tego dziecka. Czasami to dziecko mówi, że a coś tam zrobił nauczyciel, czy coś tam zrobił mój opiekun, czy autorytet inny. I oni mówią, a to. Nie, to nie jest istotne. I później jest to bardzo ciężko odkręcić, bo ta osoba jest współwinna już tej sytuacji, i woli to pozamiatać pod dywan. Dochodzi do tego, że po latach tak naprawdę, jak to potem wychodzi, to ci rodzice się odwracają od dziecka. Potrafią powiedzieć, że ty nie jesteś już naszym synem, naszą córką, bo mogłeś milczeć dłużej. Ja mam takie przypadki w różnych miejscach, gdzie rodzic się po prostu zwyczajnie od tego dziecka odwraca. Normalna sytuacja powinna być taka, że ten rodzic powinien stanąć murem za tym dzieckiem, absolutnie dążyć do wyjaśnienia sprawy, absolutnie dążyć do tego, żeby to było jednoznacznie, ostatecznie wyjaśnione i żeby ten sprawca nie mógł innych dzieci krzywdzić. A niestety kończy się tak, że bierzemy tą współwinę, zamiatamy ją pod dywan, wypieramy. Już mamy przypadki takie, że rodzic potrafi sam uważać, że jest bardziej skrzywdzony przez to, że dziecko stało się ofiarą. I mam taki przypadek znajomej pana, który krzywdził dzieci, której dwójka dzieci została skrzywdzona. I ona, jak ją namawiałem do rozmowy przed kamerą o tym, żebyśmy porozmawiali, tak, żeby po prostu wszyscy rodzice wiedzieli, z czym mamy do czynienia. No ona mi odmówiła i powiedziała, że ona nie jest w stanie, bo ona jest w traumie. A te dzieci nie są w traumie. Ona jest w traumie. Ona jest dzisiaj pod opieką psychologów. Ona się czuje pokrzywdzona tą całą sytuacją. Oczywiście to prawda, że jest. To prawda, że to jest trudne. To prawda, że ciężko się z tym zmierzyć. Ja tutaj też nie chcę. Chciałbym tak bardzo wyraźnie zaznaczyć, że moja jakby misja nie polega na tym, żeby kogoś piętnować, czy ścigać koniecznie, żeby go złapać, czy wsadzić do więzienia, i czy też całe społeczeństwo gdzieś tam próbować nie wiem, jak to nazwać, ale zszokować tą sprawą. Tu nie chodzi o to. Tu chodzi o to, żebyśmy jak najwięcej o tym problemie rozmawiali, żebyśmy zrozumieli ten problem, bo nie rozumiemy go. I uważam, że zawsze ten temat, jeżeli jest wycinkowo traktowany, typu właśnie czy artyści, czy kościół, czy trenerzy, czy gdziekolwiek indziej, to
Czy
cały czas
rodzina po prostu bardzo często, rodzina, przyjaciele rodziny.
zacznijmy od rodziny. Jak ja powtarzam o tym, że kościół to wcale jest pikuś w tym ukrywaniu pedofilii w porównaniu z tym, co się dzieje w rodzinach, bo kościół się nauczył od rodziny ukrywać tego. Kościół zobaczył, że w rodzinie to wygląda tak wspaniale, że jak się tam coś dzieje złego, to ta rodzina umie tak doskonale to pozamiatać pod dywan, tak to spłaszczyć i przykryć, i ładnie, ładnie schować, że Kościół się tego nauczył i inne środowiska też się tego nauczyły i z tego korzystają. I dzisiaj, jak widzimy, jak szeroki jest to problem, chociaż no to też jest tak, że no Pandora Gate, no to nie jest tak, że nagle widzimy, że że są setki sprawców i tysiące ofiar. No, tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z jednym sprawcą i z ludźmi, którzy widzieli ten problem i na niego nie reagowali, a czasami się podłączali gdzieś tam do tego problemu w sposób dyskutujący jak idioci, tak kompletnie, nie?
Wspomniałeś o dzieciach, które są ofiarami, i dzieciach, które są oprawcami, bo ja powiem szczerze tak, jak obserwuję tych wszystkich ludzi, którzy mają kłopoty ze swoją seksualnością, to są dzieci. Czy one mają 20, 30, 40, 50 czy 80 lat, to oni nie dorośli. Oni mają kłopot z nawiązaniem kontaktu normalnego z dorosłą kobietą, w związku z tym próbują zrobić to na dziecku, które jest naiwne i bardzo łatwo je urobić sobie, tak? Przecież to, co pokazujesz w tej drugiej części, to są na przykład ludzie, którzy do dzisiaj tym dzieciakom kiedyś w przecież pokrzywdzonym mówią, to jest nasza słodka tajemnica. rodzice, o których wspomniałeś, i oni dalej utrzymują w sumie emocjonalny kontakt z tymi swoimi ofiarami, jako z małymi dziećmi, które można przekabacić na własną modę. Także myślę, że to jest kwestia dla psychologów, żeby się zajęli dorosłymi, którzy są niedorośli. To, co wspomniałeś o naszej kulturze, która promuje niedorosłe postawy, tak? Bo promuje postawy naiwne, nie zgłębiające rzeczywistości, nie zgłębiające swoich umysłów. Wszystko jest bardzo powierzchowne i to, co powiedziałeś, nasza współczesna cywilizacja wychowuje ludzi, którzy są wręcz kształceni na bycie ludźmi, którzy mają kłopoty ze swoją psychę, seksualnością i w finale będą szukać rozrywki i ukojenia, jak to padło w twoim drugim filmie, w ramionach dzieci, bo ty przedstawiłeś jednego faceta, który mówi wprost, że ale rozumiesz, ja potrzebowałem ukojenia w kobiecych ramionach i mówił to do 10-latki, mając lat blisko 30. To jest nienormalne.
To 12-latki akurat ten przypadek, natomiast, no, ale to nie ma żadnego znaczenia, no nie uwierzymy w coś takiego, że dorosły facet 30-letni szuka zrozumienia u 12-latki, tak? I niestety taki schemat
się... Ja jestem skłonny w to uwierzyć, wiesz, bo mnóstwo ludzi ma mentalność dziecka, to co powiedziałem, jest niedorośnięte, niedorosłe, nierozwinięte i ci ludzie po 30-40 lat zachowują się jak dzieci i w tym momencie dla nich najbliższym partnerem do dyskusji jest dziecko fizyczne, dla dziecka, które mają w głowie, bo są infantylni po prostu. Także ja w to wierzę, wiesz, to jest moja opinia.
Okej. No, ja nie wnikam tak naprawdę w to, co... Czy to są też dobrzy manipulatorzy. Oni bardzo często manipulują rzeczywistością, manipulują ludźmi. No i też miejmy świadomość tego, że dzisiejsza cywilizacja też tych ludzi łatwo manipulowanych produkuje nam po prostu na pęczki i namawia ich do tego, żeby oglądali idiotyczne programy i czytali beznadziejne teksty. Przecież te teksty w tych mediach, ja dlatego walczę z mediami też, że te media promują nam kulturę po prostu idiotów. I teksty są pisane dzisiaj w momencie, kiedy taki prawdziwy dziennikarz chce znaleźć pracę w takim medium, to nagle się orientuje, że on musiałby się nauczyć od nowa pisać inaczej, pisać źle, bo po prostu dobre pisanie jest dzisiaj niepopularne. Dzisiaj się to nie sprzedaje. Dzisiaj trzeba utrzymać tego czytelnika czy widza na łączu, żeby mu sprzedać reklamę w sposób oszukańczy i manipulacyjny. I to wszystko razem wzięte sprawia, że mamy rzeczywistość, którą trzeba walczyć, bo trzeba zaprotestować, tak nie może być. Nie możemy się zgadzać na to, że będzie nam to społeczeństwo cały czas ogłupiane, no bo my potem będziemy musieli się do takiego społeczeństwa też umieć zwracać, a my chcemy z nimi rozmawiać na poziomie, tak? Ja bym chciał robić materiały, czy w ogóle pisać książki, rozmawiać z ludźmi, z którymi można dyskutować, a nie ich manipulować, bo to jest łatwiejsze. Oczywiście, że łatwiej dzisiaj by było, pewnie, nie wiem, bo to też tak łatwo powiedzieć, ale tak sobie myślę, że gdybym chciał rzeczywiście manipulować tymi dzieciakami i tymi osobami, to bym stworzył taki kanał, którym bym pewnie takie manipulacyjne materiały mógł sobie spokojnie realizować i spokojnie robić. No, ale mi zależy na tym, żeby z ludźmi rozmawiać i nawet takich ludzi, którzy dzisiaj są zmanipulowani, nawet nie mają umysłów otwartych na inne idee, czy na w ogóle dyskusję jakąkolwiek, czy nie chcą czytać książek, to takich ludzi przekonać do tego, że jeżeli będą się zgadzać na taką rzeczywistość i na taką formę komunikacji ze strony mediów, to wcześniej czy później, ale będą taki AI, sztuczną inteligencją, która będzie po prostu programowana w konkretnym kierunku. I to jest też chyba tak istotne na część naszej dyskusji tego, o czym jest ten film, o czym są te filmy, no bo wydaje mi się, że to dobrze się wszystko składa, że i ta Pandora Gate, i to, co się dzieje, to, co ty napisałeś, no bardzo mi się to podobało, co napisałeś do jakiegoś tam guru internetowego, czy dziennikarskiego, czy jakiegoś tam innego. Ci ludzie tak naprawdę cały czas kreują tego typu rzeczywistość. Oni z tego korzystają. To jest super się klika. Oni świetnie na tym zarabiają, tylko że gdzieś w pewnym momencie chyba przyjdzie im refleksja, że tak naprawdę to tworzą tak samo beznadziejny i nieistotny, nie mając żadnego znaczenia kontekst jak do tej pory, prawda?
Znaczy, ja napisałem do guru kanału sportowego, zdaje się, z pytaniem, wiesz, czy kiedy opublikowałeś swój film, zaprosił cię, zainteresował się, bo teraz, kiedy zrobiła się afera i nad tym można zrobić kliki, zrobić kolejne pieniądze, nagle się tym zainteresował, tak? I nagle jest zaburzony, wyrzuca ludzi ze swojego otoczenia, później mówi, że widząc reakcję widzów, że jednak stanęli po stronie tamtego faceta, który wyrażał się wulgarnie do dzieci, że no nie do końca jest niepopularny, nagle stwierdził, że być może na jakiś czas go tego usunął i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie fakt, że ci ludzie zarabiają pieniądze na tak płytkiej rozrywce, bo oni robią rozrywkę z tego problemu tak naprawdę, jest no, nie to, że szokujące, mnie to nie szokuje, ale jest dość obrzydliwy, bo spytam cię, ile osób obejrzało pierwsze bagno od czasu premiery 3 miesiące temu?
Jeżeli chodzi o wyświetlenia, ja nie wiem, bo ja nie obserwuję tego tak dokładnie, tak, ale tam było coś ponad chyba 500 000 wyświetleń, tak? Nie wiem,
Okej,
jak to
no
się
to
przekłada na
wczoraj
widzów.
odbyła się projekcja kolejnego filmu o Pandora Gate, który w ciągu godziny miał 1 000 000 odwiedzin, tak?
Tak, a teraz
Z
chyba tam
którego.
6 milionów,
No
czy coś
dokładnie,
takiego,
także po
ale.
prostu poważne podejście do tematu, tak jak powiedziałeś, nikogo nie interesuje, to nie jest kwestia tylko redakcji, ale także odbiorców. A coś, co jest przedstawione w ramach show, z którego nic nie wynika, zbiera ogromną publikę. No jest to choroba współczesności.
Zgadza się. No i jeszcze tak uzupełniając, ja może opowiem w ogóle, jaka była sytuacja właśnie z Krzysztofem Stanowskim, bo to jest ciekawe, dosyć interesujące, bo ja myślałem, że temu człowiekowi naprawdę, bo ja go nie znam, tak, nie znamy się. Natomiast no, zdobyłem jego numer telefonu i do niego zadzwoniłem przed projekcją filmu Bagno i poprosiłem go zwyczajnie, powiedziałem, że jestem dziennikarzem, proszę pana, tak, na pan. Że doceniam to, w jaki sposób on zbudował swoją markę, bo zbudował ją bardzo dobrze. Może zechciałby mi pomóc, jeżeli mu się ten film spodoba, jeżeli uzna, że to jest wartościowy materiał, to może by mi zechciał pomóc go w jakiś sposób nagłośnić, czy polecić, czy skrytykować, czy ocenić, bo może taką ma, taką by miał opinię o tym. O tym projekcie, tak? Sąd powiedział, żeby wysłać mu SMS-a i on zobaczy. No i wysłałem SMS-a i nic się z tym dalej nie działo. I byłem mocno zaskoczony, bo wydaje mi się, że akurat pierwsze bagno dotykało w zasadzie tego samego problemu, którym on się zajmował w tamtym momencie, czyli kreowaniem takich autorytetów przez media, które nie są autorytetami, które kłamią, oszukują. Ja miałem dokładnie to samo w Bagnie, czyli wykreowany autorytet pana Artura Nowaka, który dzięki temu, że został wykreowany przez braci Sekielskich, mógł oszukiwać swoich klientów, którzy bardzo pokrzywdzonych i skrzywdzonych ludzi. I ten człowiek został tak samo przecież promowany przez wszystkie największe media, przez TVN, przez Onet, przez Gazetę Wyborczą, przez Newsweek i tak dalej, i tak dalej. I dalej jest promowany, mimo że ma cały czas zarzuty karne. Jest w sądzie karnym oskarżony o oszustwa. Ten proces trwa od wielu lat. Mimo że został przez CBA nagrany, jak się dogadywał z prokuratorem w sprawie swoich klientów, jak wyciągnąć więcej pieniędzy od tych klientów do podziału z prokuratorem, czyli bardzo poważne zarzuty. I ten człowiek trochę przycichła afera ta z Bagna i dalej jest przez Tomka Sekielskiego po prostu promowane i jego materiały cały czas na stronach braci Sekielskich widnieją i są dalej produkowane nowe. Jakby jest takie przemilczywanie problemu, czyli przemilczanie totalne czegoś, co są konkretne zarzuty i nie ma żadnej reakcji, tak? Konkretny zarzut jest. Przecież zarzuty karne to są konkretne zarzuty w sądzie dla człowieka. Od tych księży oni żądają, żeby oni się zawsze usuwali, jak tylko jakiś zarzut się pojawi, ale w przypadku ich kolegi to nie ma żadnego znaczenia. No i teraz uważałem, że w momencie, kiedy Stanowski wypalił tą całą sytuację z tą panią Janoszek, która była dokładnie tak samo promowana, tylko że jakby skala jej krzywdy dla ludzi w porównaniu z tym, co Artur robi ludziom, jak ich krzywdził, no bo trafiają do niego jacyś klienci, którzy wierzą, że to jest profesjonalny adwokat. A nagle się okazuje, że to jest człowiek, który się dogaduje z drugą stroną, że nie umie ich reprezentować, że nie przychodzi na rozprawy, że jest mnóstwo problemów z tymi klientami i to mówią też klienci, którzy dostali, że tak powiem, tego Nowaka w pakiecie od Sekielskich, czyli bohaterowie filmów Sekielskich. Też krytykują tego adwokata. I A Tomek go promuje cały czas, uważa, że nie ma problemu, i ja uważałem, że taki problem, że to, że w taki sposób są kreowane dzisiaj autorytety, powinno Krzysztofa Stanowskiego zainteresować samo przejście, tak? I ja czasami mi się zarzuca, że ja jestem atencjuszem, że ja bym chciał, żeby mnie promowali. Przecież ja do wszystkich mówię, róbcie po swojemu. Ja nie chcę występować w waszych programach. Ja się nie pcham do Krzysztofa Stanowskiego, do programu Hate Park czy jakiegokolwiek innego. Ja w ogóle tam nie muszę występować. Mnie tylko interesuje, żeby problem, który ja poruszam, osoby z autorytetem czy osoby z zasięgami poruszyły. Tak samo Wardęga, Konopski i inni. Namawiam ich do tego, znaczy staram się gdzieś tam ich prowokować, żeby oni zajęli się problematyką, którą ja się zajmuję, bo mają zasięgi, mają możliwości o ważnych sprawach porozmawiać i je opisać. I ja wszystkim w ogóle nie muszę występować.
No tak, ale uderzenie w Janoszek nic nie kosztuje, uderzenie w YouTuberów nic nie kosztuje, a uderzenie w ludzi z towarzystwa dużo kosztuje, bo to są ludzie z towarzystwa, często od których są zależni ludzie, o których w tym momencie wspomniałeś. Także to mnie akurat kompletnie nie dziwi. Dziwi mnie to, co powiedziałeś przed chwilą, że pan Stanowski tak mocno zajął się sprawą pani Janoszek, która nikomu już nie zrobiła krzywdy. Zrobię tylko idiotów z ludzi z mediów, a ludźmi, którzy krzywdzą dzieci, już się zająć nie potrafił. Okej, zostawiam to ocenie widzów. Przejdźmy do twojego drugiego filmu, bo on jest interesujący, aczkolwiek mam do niego parę uwag. Przedstawiasz tam biznesmena z prowincji, bardzo bogatego biznesmena z prowincji, i tutaj można by podciągnąć znowu ten temat rodziców, bo ci rodzice mogą mieć naprawdę głęboką traumę, bo tak, najpierw A. Nie dopilnowali bezpieczeństwa swoich dzieci, a B są w małym środowisku, w którym jeżeli zaczną robić jakikolwiek rajwach, to środowisko ich wypchnie na zewnątrz, bo ten biznesmen opanował całą okolicę i wszyscy w sumie niego pracują. Także jeżeli postawią się temu biznesmenowi, to stracą robotę. Ja tych rodziców poniekąd rozumiem, nie tłumaczę ich, nie rozgrzeszam, tylko rozumiem, że mogą mieć naprawdę traumę, co teraz z tym wszystkim zrobić. Mamy z drugiej strony bogatego biznesmena, znanego bardzo, jak sam wspomniałeś, z listy wprostu. Jak rozmawiasz z panem Fibakiem, on nie widzi problemu. Przypomnę, że pan Fibak
Pozdrawiam
miał.
pana serdecznie, tak to ten.
No, pozdrawiam pana serdecznie, niech pan spada, bo nie mam dla pana czasu, bo nie chcę o tym mówić. Pan Fibak, przypominam, był blisko afer pedofilskich we Francji, tam gdzie znani aktorzy, jego koledzy także mieli te same problemy, i on nie widzi w tym żadnego problemu. I teraz pytanie, co można zrobić w sytuacji, kiedy najbliższe twoje otoczenie, wspomniałeś już to o tym przed chwilą, tak? Nie dość, że wypiera temat, to dalej jeździ z twoim oprawcą na wakacje. Tak, to jest w przypadku tego biznesmena, dalej z nim robi interesy, dalej to jest ta lepsza sfera, gdzie po prostu nie muszą tego robić, ale to robią. Z drugiej strony weźmy te rodziny, które muszą dalej z tymi ludźmi współpracować, bo inaczej umrą z głodu. To jest skomplikowany temat i myślę, że warto go poruszyć.
No właśnie dlatego, że jest skomplikowany, dlatego, że jest tak wielowątkowy. To jest mnóstwo, przy twoim pytaniu się pojawiło mnóstwo różnych wątków, które warto poruszyć i zastanawiam się, od czego zacząć, bo pewnie zapomnę wszystkich, tak? Więc
Zacznijmy od tych rodzin, które są skazane na bytność z oprawcami swoich dzieci,
tak,
bo nie
te
mają innego
rodziny, im
wyjścia.
jest wygodniej, wiesz, tam była na przykład taka sytuacja, im jest wygodniej generalnie tego nie widzieć, no ale też jest tak, że one po prostu w pewnym momencie wolą stanąć po stronie sprawcy i udawać, że jednak to się nie zdarzyło, albo że ta dziewczynka kłamie. I mimo, że są dowody żelazne winy, ten facet się przyznał, przeprosił, nie wiem, poniósł karę, poszedł do więzienia, to i tak dzisiaj w tej społeczności panuje przeświadczenie, że ta dziewczyna się zemściła na nim, a rodzina sama traktuje to tak, że no dobra, to już było, minęło i teraz. No ale jak na przykład ze strony osoby z tej rodziny pada pytanie do tej dziewczyny skrzywdzonej, no ale jak ty sobie wyobrażasz, że my za rok na komunii razem przy stole usiądziemy? Z tym sprawcą, tak? Bo ten sprawca to
Komunię
wiadomo, że on
świętą,
usiądzie.
czyli bardzo
Ale,
ważne
a
wydarzenie
ona,
religijne.
czyli zostało, wiesz, ona została wyrzucona ze społeczności jako problem. Tak? Czyli ona skrzywdzona, jako jedyna tam w tym wszystkim zachowała się po prostu totalnie tak jak należy, czyli zgłosiła, wyjaśniła sprawę, wcześniej milczała, bo nie chciała krzywdzić tych bliskich, ale w momencie, kiedy się dowiedziała, że może to zacząć, ponieważ jest rozwód na tapecie z tym facetem, czyli jej siostra się rozwiodła z tym człowiekiem, to ona stwierdziła, to teraz ona może powiedzieć prawdę wszystkim, bo wszyscy już jej uwierzą i będzie o czym dyskutować, tak? No i ona powiedziała, i w początku wszyscy uwierzyli, a potem zaczęli wszyscy wypierać, i konsekwencje tak naprawdę społeczne poniosła wyłącznie ona. A ten facet nie poniósł żadnych konsekwencji społecznych. W więzieniu sobie całkiem nieźle poradził. Jest bogaty, więc potrafił się dogadać ze strażnikami, ze współwięźniami. Ma podobno świetną opinię. Niektórzy mówią, że ta
Ze
dziewczyna mu uratowała
współwięźniami,
życie.
mimo że został zamknięty za pedofilię, to
O.
powiem, przyznaj szczerze, to łamie pewne
Pewne
schematy
schematy,
myślowe.
dokładnie. Tam, gdzie są pieniądze, nie ma znaczenia, za co idziesz siedzieć, jeżeli potrafisz przekupić wszystkich naokoło i pokazać, że ty jesteś, że warto z tobą trzymać, a nie z kimś innym. To jest dokładnie ten sam schemat, co w tej społeczności. Skoro tam wszystkim się bardziej opłaca traktować jako winną tą dziewczynę, no to tak jest. Także to jest pierwszy taki element tej sprawy, czyli postawa tej rodziny. Drugi element, no to na przykład właśnie ta sprawa Fibaka czy tego biznesmena. Ten biznesmen, przecież on sobie robił imprezy tutaj znane, na jego urodziny przyjeżdżały z wielkiej gwiazdy i grały do kotleta, tam Gypsy King chyba grało, tak? No to jest jakaś nazwa, nie? To nie jest...
No, dzisiaj zapomniano, ale to kiedyś
Tak, ale
był, to
wtedy w
kiedyś był
tamtym,
potwór,
tak,
no.
to było coś, to były jakieś wielkie imprezy. On miał stadninę koni, jedną z największych w Polsce, i on w pewnym momencie organizował obozy dla dzieci sportowe. I te dzieci z bogatych rodzin przyjeżdżały do niego. I teraz tak, no, mamy jedną osobę skrzywdzoną, pokrzywdzoną i taką sprawę mocną, bo była w prokuraturze. Natomiast ta dziewczynka opowiadała o innych sprawcach też. O tym, że to nie był tylko jeden sprawca, i opowiada też o tym, że namawiano ją, żeby ona namawiała koleżanki do seksu za pieniądze. Wtedy. Czyli no nie mamy na to dowodów, tak? Nie mamy na to, znaczy nie ma innych pokrzywdzonych dzisiaj. Nie wiemy, czy się pojawiły jakieś inne osoby, które korzystały z takiej oferty, za przeproszeniem. Natomiast no, to są sprawy, które trzeba po prostu wyjaśnić, i to powinna zrobić prokuratura rzetelnie. Natomiast w tej
No ale
sprawie
tutaj znowu
oczywiście
pojawia się nazwisko pana Fibaka, który w 2013 roku został oskarżony przez Tygodnik Wprost
wprost.
o to, że właśnie pośredniczył między wymianą walorów pomiędzy dorosłymi, starymi dziadami, a młodymi dziewczynami. On miał normalne
Dokładnie tak.
oskarżenie o to.
Dokładnie tak. I nagle to ucichło, zniknęło i nie ma tego tematu, tak? Ja bym chciał ten temat pociągnąć, dalej zgłębić i zobaczymy, może się uda. Mam nadzieję, że ta sprawa pana Fibaka też będzie gdzieś tam powróci na arenę publiczną, żebyśmy o tym porozmawiali, jak to wyglądało, co tak naprawdę zrobił pan Fibak, z czym to się wiązało dalej, i no, mam nadzieję, że ze mną porozmawia i mi wytłumaczy to wszystko, bo na razie to pozdrowił serdecznie, ale dobra, no to ten temat żeśmy rozwinęli, ale i zakończyli. Natomiast mam nadzieję, że to gdzieś tam będzie dalej wyjaśniane. Tutaj dużo elementów w tym filmie jest też takich, że one są jakby początkiem całej sprawy, bo ja liczę na to, że wszystkie te sprawy będą dalej wyjaśniane. Tak, sprawa pana Variceli będzie wyjaśniona, mam nadzieję, przez prokuraturę i przez sąd, że to w końcu nie będzie umarzane, nie będzie gdzieś tam zamiatane pod dywan. Sprawa tego pana aktora, tak samo mam nadzieję, że zostanie wyjaśniona. Sprawa pana trenera narciarskiego, no to już jest chyba nie ma możliwości takiej, żeby to było wyjaśnione, bo jest przedawnione, ale być może, że komisja do spraw pedofilii to przynajmniej wyjaśni, w sensie takim, czy ten człowiek może pracować z dziećmi, tak? No sprawa tego biznesmena lokalnego, no to został skazany, ale za przestępstwa pedofilii nie został, bo to został skazany za gwałt. Natomiast przestępstwa pedofilii mam nadzieję, że też komisja to wyjaśni. Więc no ja robię swoje, staram się, żeby te sprawy nie były pozamiatane pod dywan, żeby znalazły finał sądowy. Ja nikogo nie przesądzam o winie czy niewinie. Nie, tak naprawdę trochę mnie to nie interesuje, znaczy inaczej, bo nie interesuje to złe określenie. Ja bym chciał zobaczyć też ludzi w tych sprawcach i chciałbym, żebyśmy z nimi też rozmawiali, dlaczego oni to zrobili, i żeby ich tak skutecznie krok po kroku tłumaczyć im, że to nie może być, że to jest nieprawda, skoro oni się albo przyznali, albo gdzieś tam mamy już takie bardzo oczywiste dowody, albo jest 17 osób pokrzywdzonych i one nie mogły się jako dzieci zmówić, że on wystukiwał im rytm na miejscach intymnych, a nie na kolanie czy na plecach, jak to próbuje tłumaczyć. I no chciałbym, żeby oni też we mnie widzieli taką szansę, żeby się tego demona pozbyć. Żeby ten demon ich tam nie niszczył od środka, bo wydaje mi się, że to też trzeba mieć świadomość tego, że ten że pedofil to nie jest tak, jak przedstawiamy go w filmie, że to jest ktoś, kto bardzo szuka tej ofiary w sposób taki wyrachowany taki zbrodniczy, tak? Myślę, że każdy z tych pedofilów ma bardzo duże problemy psychiczne ze sobą. Myślę, że ma problem z tym, że mają takie preferencje, że to ich podnieca, że to jest ich taki wewnętrzny problem. Myślę, że w momencie, kiedy te osoby, że kiedy dochodzi do tego przestępstwa, które popełniają, to gdzieś tam jakieś wyrzuty sumienia się pojawiają, chociaż psychologowie mówią, że nie, że oni to robią w pełni świadomie, że krzywdzą te dzieci, wiedzą, że krzywdzą, a mimo wszystko to robią.
I to jest silniejsze od nich bardzo
Że
często.
nie wiem, czy jest silniejsze, czy nie, ale warto o tym rozmawiać i warto ich traktować, znaczy warto ich zdiagnozować, sprawdzić, dlaczego to się dzieje i gdzieś to w jakiś sposób opisać, żeby to dalej nie miało miejsca. No, zależy mi na tym temacie. Cholera mi bardzo mocno zależy. Uważam, że to jest temat ważny, że to nie jest temat taki, żebyśmy tylko prześliznęli się nad nim, że to jest ten czy inny sprawca, czy to, czy inne środowisko, czy to jest znana osoba, czy mało znana. Te osoby pokrzywdzone są strasznie osamotnione. To trzeba podkreślić. One są same. One są zagubione w tym wszystkim, się czują wykorzystane również przez nas wszystkich, dziennikarzy, polityków, prawników i tak dalej. One nie rozumieją, co się dzieje. Im zostało coś zabrane. Ktoś je przekonał, że to jest ważne i żeby one to ujawniły, na przykład wystąpiły w filmie albo zgłosiły coś do prokuratury, a potem się okazuje, że wszyscy ich oszukują, one tracą życie. To jest bardzo częsty przypadek, że osoba, która miała wcześniej uporządkowane życie, w momencie, kiedy zgłosiła przestępstwo pedofilii, nagle to życie traci. I mamy w przypadku pana Sadowskiego była taka sytuacja, w przypadku pana Krzysztofa S., że osoba, która to zgłosiła, miała do momentu zgłoszenia miała uporządkowane, szczęśliwe życie, tak jak ona mówiła. Myślę, że to też jest trochę takie zakłamywanie, bo gdzieś to w niej siedziało bardzo mocno i ciężko było sobie poradzić z tą sytuacją, ale w momencie, kiedy się zdecydowała, pewnie przyszła ulga, ale dzisiaj ona żałuje, bo ona mówi, że ona no, prowadziła normalne życie. Nikt nie wiedział o jej traumie i ona tą traumę skutecznie chowała i uważa, że była szczęśliwa, a dzisiaj straciła wszystko. I nikt nie potrafi jej pomóc, nawet nie potrafimy dojść jakiejś sprawiedliwości z tym człowiekiem, tak, żeby chociaż to tej dziewczynie dać, że przekona się, że dobrze zrobiła, że o tym opowiedziała. I to, co było w pierwszym filmie, pani psycholog mówiła, że gdyby ofiary wiedziały, jaki czeka ich los, jakie czekają ich problemy z wyjaśnieniem tych spraw, to by nigdy tego nie zgłaszały. No tego chcemy, no chyba nie.
Wątek z nauczycielem wzbudził we mnie pewne wątpliwości, powiem szczerze. bo przypomniałem sobie sytuację z mojej szkoły, kiedy to jeden z nauczycieli, jak tylko dzieciaki pojawiały się w szkole, były informowane, że uważajcie na tego gościa, bo on lubi małe dzieci, tak? To nie wzbudzało w nikim jakichś większych emocji, po prostu no, omijano go szerokim łukiem. I faktycznie no, dziewczyny na lekcjach wskazywały, że ma wzwód po prostu w trakcie lekcji, kiedy odpowiadają dziewczyny przy tablicy, ale wszyscy wiedzieli o jego preferencjach, tak? Tymczasem dwie z dziewczyn weszły w nim w jakieś bliskie kontakty. Nie wiem, czy po prostu były seksualne, czy nie, ale weszły z nim bliskie kontakty i wszyscy wiedzieli o tym, że one mają te kontakty. One wręcz się chlubiły tym, że mają bliski kontakt z nauczycielem, który przez wszystkich uznawany był za złego zboczeńca, tak? No i teraz po latach, w chwili, kiedy te dziewczyny, które były wtedy świadome tego, co robią, mimo że były małe, były młode, tak? Nie były może dziećmi, ale były młode, kiedy podnoszą raban, że były wykorzystywane w czasach szkolnych, no nie wzbudzą w swoim środowisku, nawet ówczesnym, które dzisiaj już jest dorosłe, większych emocji, bo każdy wiedział, w co się pakują, tak? To jest następna strona tej całej sytuacji.
No tak, tylko że wiesz, w momencie, kiedy tak to będziemy traktować, to jednak.
Ja już mówię o dorosłych dziewczynach, bo to wiesz, bo to była szkoła średnia. Nie wiem, czy miały 15 lat, czy nie, ale były świadome tego, co robią. Tutaj wyłącznie od strony prawnej mogą, i to bardzo często się pojawia, są, one oskarżają swoich byłych nauczycieli o molestowanie, wykorzystywanie seksualne, kiedy to w rzeczywistości każdy poświadczy, że nic takiego nie miało miejsca, bo to było za ich przyzwoleniem. To, że to było chore, bo 15-latki były w bliskich relacjach z dorosłym 50-60-letnim facetem, to jest jedno, a to, że one w świetle prawa zgadzały się na to, jest całkiem inną sytuacją.
Tak, tylko że ja zawsze będę jednak apelował do tego, żebyśmy rozliczali sprawców, a nie osoby pokrzywdzone, nawet jeżeli oceniamy zachowanie tych osób pokrzywdzonych w sposób taki krytyczny, tak, że uważamy, że to nie powinno tak wyglądać, że te osoby w cudzysłowie są same sobie winne, że doprowadziły
nie
do
same
tego.
Sobie nie? Winne, tylko z pewną, znaczy dziecięcą, bo to 15-latka to jest dzieciak przecież. Absolutnie tak. Ale wiesz, w odbiorze społecznym jest to jednak kłopotliwe, tak?
Bo dlatego to trzeba tłumaczyć.
Wszyscy mówili im wtedy, że to jest nie halo, tak? Że to nie jest normalne. I nikt z kolei, tak jak mówimy o pedofilach, tak? Nikt nie potrafi ich powstrzymać, bo tak robią. Tak samo tamtych dziewczyn też nikt nie mógł wtedy powstrzymać przed tym, co robiły, tak? No i tu jest. Jest to dla mnie problematyczne. Nie to, że rozgrzeszam tych starych dziadów, ale jest to dla mnie problematyczne.
Znaczy, ja myślę, że wynika to z tego, że mamy świadomość tego, że seks służy i atrakcyjność seksualna często służy obu stronom, tak? No bo facet przystojny, atrakcyjny też jest mu łatwiej osiągać określone cele biznesowe, czy naukowe, czy inne. I tak samo jest z kobietami. Mamy świadomość tego, że wykorzystują, niektóre osoby chcą wykorzystywać te niemerytoryczne argumenty, tylko argumenty, które gdzieś tam są po ich stronie fizyczne, czy jakieś manipulacyjne, tak to nazwijmy, do tego, żeby osiągnąć jakieś swoje cele, i stąd wynika twoja ocena. Natomiast ja cały czas będę się upierał, że dziecko to nie jest dziecko, nawet jeżeli próbuje manipulować przez dorosłym, to jeżeli ten dorosły decyduje się na to, żeby uczestniczyć w tej grze, ponosi pełną odpowiedzialność za to, co się stało, i to ono jest, i to ten dorosły jest winny, to po pierwsze, po drugie, mamy prawo go rozliczać, po trzecie, to właśnie pokazuje, jak bardzo istotne są standardy pracy z dziećmi, że takiemu nauczycielowi nie wolno się zamykać samemu w tym, nie wolno preferować tego dziecka, nie wolno mu być przyjacielem dziecka, nie wolno na to pozwalać, żeby taki właśnie autorytet wybierał sobie konkretne dziecko do tego, żeby to dziecko preferować i pokazywać, jako ono jest lepsze, bo wtedy całe środowisko wraca się przeciwko temu dziecku. Następuje ten mechanizm, o którym ty mówisz, nie? Że wy wszyscy widzieliście, że to ten dzieciak jest sam sobie winien, tak? Że to...
Znaczy, że wchodzi w relacje z dorosłym, które są niejednoznaczne, tak?
Tak, dokładnie. I wam się to nie podobało, i słusznie. I tak jest włącznie z tymi przypadkami, które pokazaliśmy w filmie. taki mechanizm następował, bo w przypadku tej dziewczynki, która była wykorzystywana przez trenera, to inne dzieci miały poczucie, że coś jest nie tak i że ta dziewczynka jest preferowana, że ta dziewczynka nie jest uczciwie traktowana, że oni wszyscy są nieuczciwie traktowani. Była tam na przykład, już po ujawnieniu tej sprawy, pojawił się taki głos jednej z dziewczyn, która tam jeździła na te obozy, która opowiedziała mi taką historię, że w przypadku tego pana trenera miał miejsce taka sytuacja miała miejsce, że trener wyprosił z pokoju tą drugą dziewczynkę i ona nie miała gdzie się podzieć i zadzwoniła do rodziców z płaczem, że ją trener wyrzucił z jej pokoju, żeby być z tą drugą dziewczynką sam na sam, a ona nie ma gdzie się podziać. Rozumiesz? Wiesz, jest to totalnie sytuacja odwrócona, że facet ma się opiekować dziećmi, a doprowadza do takiego stanu psychicznego tego dziecka, że to dziecko się czuje osamotnione i pokrzywdzone. Chodzi mi o to, że bardzo mocno musimy naciskać na to, żeby trenerzy, nauczyciele i wszyscy, którzy się opiekują dziećmi, nie chcieli odebrać dziecka rodzicom. Nie chcieli przekonać to dziecko, że jest lepszym przyjacielem od tych rodziców i ważne są standardy, które sprawią, że on nie będzie miał takich możliwości do tego. Ma traktować wszystkich porówno, nie może preferować żadnego dziecka, bo następuje sytuacja, o której ty mówisz. I coś takiego od razu powinno wzbudzać nasz protest, że tak nie może być. I tłumaczenie, że to dziecko jest bardziej utalentowane.
I tutaj za tym powinni stać dorośli, bo w przypadku, który wspomniałem, tą historię, którą ja poruszyłem ze szkoły, nie wierzę, że jeżeli wszystkie dzieciaki w szkole wiedziały, że coś jest nie tak z tym facetem, że grono nauczycielskie o tym nie wiedziało.
Dokładnie.
Tymczasem ten człowiek zapewniał całej szkole kontakty z całym światem, był bardzo znany, był postacią bardzo ważną w moim mieście. I tu wracamy do punktu wyjścia, tak, że w sumie te małe dzieciaki, niezależnie od tego, jak są rozwinięte, jakie mają rodziny, stają się łupem sytuacji, w której to wszyscy dookoła czerpią zyski z ludzi, którzy robią im krzywdę. No, w przypadku szkół tak być nie powinno, w ogóle nigdy tak być nie powinno, ale w szkołach skutecznie powinno być to eliminowane i chyba ciągle nie jest, z tego, co wynika z
Chyba
Twojej
ciągle
opinii.
nie jest, to jest akceptowane i mało tego, to jest bardzo taki kluczowy wręcz wątek tego problemu, tak? Że właśnie dopuszczamy do tego, że pewne dzieci mogą być preferowane przez autorytety. I to jest od konkursów różnych, od olimpiad, przez różnego rodzaju takie kółka zainteresowań, gdzie promuje się specjalne talenty, tak? I wszędzie tam dochodzi do sytuacji, że ten nauczyciel może preferować określone dziecko i mieć przez to wpływ na całe to środowisko, na rodziców,
Co w
na.
przypadku, kiedy dziecko jest zdolne i ten nauczyciel preferuje, żeby jeszcze bardziej wyciągnąć je, żeby odniosło sukces, jest okej, okay, ale rzeczy, które mogą się za tym kryć, powinny być weryfikowane po prostu.
Tak, ale właśnie widzisz, jedno dziecko jest preferowane, bo po prostu jest lepsze. A drugie, dlatego że staje się podatne na wpływy tego autorytetu. No i wtedy mamy niebezpieczeństwo, że ten autorytet po prostu to dziecko wykorzysta, a my wszyscy powiemy, że właśnie, że ono jest współwinne, bo mimo braku talentu korzystało z tego, że jest blisko, że jest się zaprzyjaźniło z tym nauczycielem i to było preferowanie tej osoby i wszyscy wiedzieli, o co chodzi, a nie talent miał tutaj znaczenie, tylko to, co to dziecko robiło. I na to musimy protestować, musimy zwracać uwagę, musimy mieć standardy, które uniemożliwią takie zachowania tym autorytetom, tak?
Czyli edukacja dzieci, edukacja dorosłych, poruszanie tego tematu niekoniecznie musi prowadzić do ujawniania nowych przypadków,
Dokładnie.
ale spowodować może, że będziemy bardziej czujni w tym temacie. Kończę nasze spotkanie powoli. Coś, co zawsze mną wstrząsa w Twoich materiałach i w innych, bo tam się pojawia zawsze ta sama sytuacja. Pojawia się informacja, ludzie tacy jak z Urzędu Miasta Łodzi, do którego się zgłosiłeś, z mediów, z prasy, z prokuratury dostają tę informację i te informacje są kompletnie ignorowane, co można w Twoim programie, w Twoim drugim filmie zobaczyć jak na dłoni. Ten znany artysta z Łodzi i kilka jeszcze innych postaci, no poprosimy o e-maila. Tak być nie powinno i to chyba pokazuje, że mimo całej tej za nami będącej w propagandy, tej pozytywnej, pokazującej co trzeba robić, jednak ciągle niewiele się robi, żeby zlikwidować pedofilię z naszego otoczenia.
No a jak powinno wyglądać? Przecież ci ludzie powinni się zainteresować. A tak, to jest poważny temat, my chcemy wziąć w tym udział, my chcemy pomóc tym osobom pokrzywdzonym, chcemy doprowadzić do tego, żeby nie było tego sprawcy w przestrzeni publicznej na przykład, tak? Czy wyjaśnić tą sprawę, żeby to było rzetelnie wyjaśnione. I co, taka wypowiedź to by przyniosła ujmę pani prezydent albo komuś władnemu w tym mieście, gdyby chciał po prostu powiedzieć, że zależy mu na ofiarach, zależy mu na tym, żeby ofiary zgłaszały takie przestępstwa, żeby się były te sprawy wyjaśniane. Tego byśmy oczekiwali, tak? Żeby po prostu dyskutować o poważnych kwestiach, a nie unikać odpowiedzi. No niestety wolimy unikać. Urząd Miasta Łodzi, to jeszcze tak tylko dopowiem, że ten mail w ogóle nie działał, który tam był podany i który jest podany na stronie internetowej. Także w ogóle odbija i tam nie ma takich adresów mailowych.
Także tak. No dobrze, to w takim razie w Twoim filmie, reasumując, tak, w Twoim filmie padły już nawet nie oskarżenia, tylko pokazało się wiele dowodów na problemy ludzi znanych, bo to są wszystko ludzie mniej lub bardziej znani. Przedstawiłeś dowody i teraz należy chyba poczekać, aż odpowiednie służby zajmą się tymi osobami, no bo inaczej być chyba nie może. No chyba, że za 3 miesiące znów się spotkamy ponownie, niestety, i będziemy rozmawiali o tym, jak to znowu nie zadziałały standardy, które obowiązywać powinny. No i obowiązują tak naprawdę, tylko nie są przestrzegane. Mariusz Zielka był Państwa moim gościem, autor 2 filmów pod tytułem Bagno, dotyczących wykorzystywania dzieci przez dorosłych, lecz niestety zdzieśniniałych intelektualnie i psychicznie. Mariuszu, bardzo Ci dziękuję i do zobaczenia.
Dziękuję, do zobaczenia, do widzenia. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za chęć rozmowy o tym temacie. Nie, to ja jest, dziękuję wcale za, nie jest za, takie oczywiste. Nie?
Ja dziękuję za możliwość rozmawiania o tym, bo sam mam dzieci i zależy mi na tym, żeby wiedza temat, o tym, prawda? Co robią dorośli dzieciakom, była dość powszechna. Także jeszcze raz się kłaniam, dziękuję za Twoją pracę i do zobaczenia.
Dzięki, do zobaczenia, do widzenia.